Jest bardzo ciekawe tutaj nawiązanie do tego, jak te rzeczy z tej drugiej strony zasłony mogą wyglądać w świecie Warhammera i że nie zawsze muszą być takie sztampowe.
Z mojej strony też wielki plus do narzekania, dlaczego akurat to jest tutaj, przejdziemy później.
Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną jak zawsze nasz MG, Rupert ze wsi Hojten.
Oraz oczywiście nieodzownie Werner Gorder, nasz naczelny recenzent.
A dzisiaj zajmiemy się właśnie tym, recenzją następnego, już dostępnego w języku polskim niezbędnika do słynnej warhammerowej kampanii Wewnętrzny Wróg. Tym razem na tapet weźmiemy Rogatego Szczura i niezbędnik do niego.
W zasadzie to sam niezbędnik i teraz zastrzeżenie na początek, żebyście wiedzieli, tak otrzymaliśmy od Copernicus Corporation, polskiego wydawcy, kopię niezbędnika i zresztą samego Rogatego Szczura. Fakt faktem, już dawno posiadamy wersję w języku angielskim, ale chcemy, żebyście wiedzieli, że coś takiego rzeczywiście dostaliśmy. I jak zwykle w naszych recenzjach związanych z niezbędnikiem będziemy starali się głównie zwracać uwagę na to, na ile jest on przydatny dla ludzi, którzy nie są zainteresowani samym wewnętrznym wrogiem jako kampanią, ale czy mogą właśnie w samym niezbędniku znaleźć coś dla siebie. Więc na to będziemy starali się kłaść główny nacisk. No i pewnie zaczniemy od tego, że po kolei opiszemy wam, co można znaleźć w tym podręczniku. No i oczywiście potencjalne spoilery, będziemy starali się ich unikać, ale...
Ale niestety tutaj mogą być.
Tak, jeżeli jesteście graczami, gracie wewnętrznego wroga, to dla higieny możecie sobie odpuścić, ale staramy się trzymać spoilery do minimum. A zatem bez zbędnych wstępów i utrudnień, co jest w podręczniku po kolei tak rozdziałami. Podręcznik ma jakieś 120 stron mniej więcej, podzielonych na 15 rozdziałów. I zaczynam rozdziałem pierwszym, czyli historią Skavenów.
Tak, historia Skavenów opisana tutaj dość pobieżnie, ponieważ po pierwsze trudno powiedzieć coś dokładnie na temat historii Skavenów, gdyż jest to rasa, która jak żadna inna mało przejmuje się swoją własną pisaną historią, natomiast znajdziemy tutaj zarys tej historii, kilka najważniejszych wydarzeń, zwłaszcza takie najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce niedawno, przynajmniej relatywnie niedawno w historii świata Warhammera, jeśli patrzymy tutaj z punktu widzenia roku 2512 czy 2522. No i co? W tym rozdziale dowiemy się też o tym, w jaki sposób mniej więcej, w dużym uproszczeniu, funkcjonuje Rada 13, kim są szarzy prorocy. No i tutaj autorzy dają nam tego materiału około 12 stron, 11, coś takiego.
Tak, do tego znajdą się jakieś tam małe ciekawostki, troszeczkę bardziej już mechaniczne w stylu, jak działa pył spaczeniowy, co może dawać spacz amulet, jak to się ładnie nazywa, czyli taki skaweński wisiorek, więc coś tam jest na dobry wstęp. No i potem mamy rozdział drugi.
Rozdział drugi opisuje klany skaweńskie, choć nie wszystkie. Opisuje część najważniejszych oraz część tych podległych klanów. Generalnie możemy tutaj znaleźć dość sporo informacji na temat tego, w jaki sposób one funkcjonują, kto nimi rządzi, tego typu rzeczy, ale nie będzie to pełny i wyczerpujący opis wszystkich możliwych klanów, nawet tych, których przedstawiciele zasiadają w Radzie 13.
Tak, generalnie z tego, co liczyłem, 6 klanów mamy opisane trochę dokładniej. Pozostałe są wliczone bardziej w niewolnicze klany i są troszeczkę bardziej skomasowane. Jest tego wszystkiego, no tak, około 16 stron, więc starano się tam zawrzeć dużo było, nie było treści. I co? I potem lecimy z kolejnym rozdziałem.
Ten rozdział z kolei opisuje nam broń skaweńską, którą możemy wrzucić na naszych sesjach i która też sugerowana jest w tej części wewnętrznego wroga, bo spotykamy w tej części skawenów, więc te rzeczy mogą tam się przydać, żeby ubogacić naszych futrzastych przeciwników.
Tak, dostaniemy zasady na przykład do takich rzeczy jak skaweńskie ostrze, skaweńskie magiczne przedmioty, które są opisane jako łączące magię i technologię. No i te wszystkie ciekawe wynalazki, które, prawda, pchają Skaven w stronę takiego dziwnego spaczonego electric punka, chyba byśmy to nazwali. Tak swoją drogą tutaj znalazłem jeden taki fragment, który mnie strasznie rozbawił. Nie wiem, czy młodsi słuchacze na się będą kojarzyli taki przedmiot jak PO, czyli przysposobienie obronne, które kiedyś było w szkołach średnich. W każdym razie był kiedyś taki dowcip, krążył, jak to nauczyciel bierze do odpowiedzi jednego z uczniów i się pyta, co było na ostatniej lekcji. No i uczeń wstaje, mówi: maski gazowe, jedynka, siadaj. Drugi wstaje, mówi: maski gazowe, jedynka, siadaj. Trzeci wstaje, mówi: no na ostatniej lekcji były maski przeciwgazowe. Bardzo ładnie, dwójka, czy walczysz o jeszcze? A mówię tą historię Strasburgera, dlatego że właśnie jak byk w przedmiotach skaweńskich mamy maskę gazową, która oczywiście służy do tego, żeby chronić nasze skaweny przed tymi trującymi gazami. Tak, więc jest to maska przeciwgazowa. Tutaj ukłon w stronę polskich tłumaczy, ale ja rozumiem, że tłumaczenie gas mask to prawdopodobnie sam bym popełnił ten błąd, ale akurat zwróciłem na niego uwagę i przypomniała mi się ta historia, stąd właśnie czas na suchar tygodnia. Lećmy dalej do kolejnego rozdziału zatem.
Rozdział czwarty zawiera informacje dotyczące magii używanej przez skawenów. Tutaj znajdziemy bodajże trzy szkoły, te, które byłyby odpowiednikiem ludzkiego Arcane Magic, oraz ileś tam przykładów na takie drobniejsze zaklęcia, które mogą być przez właśnie skaweńskich użytkowników magii wykorzystywane. Oraz jeszcze zasady tego, w jaki sposób podkręcać to za pomocą spaczenia, jak ta spaczeń wchodzi w interakcję z tym wszystkim, jak można tutaj jeszcze bardziej graczom utrudnić życie.
Tak, więc mamy właśnie magię prostą, mamy magię tajemną, czyli taki zbiór zaklęć dla wszystkich skawenów, no i potem są podane jakby jeszcze trzy tradycje, każda ze swoimi efektami. Jest to tradycja zniszczenia, zarazy i skrytości. Wszystkie jak ładnie pasują do naszych ulubionych szczurzych przyjaciół. To wszystko mieści się na jakichś 8 stronach podręcznika.
Tak, następny rozdział, czyli rozdział 5, zajmuje się skaweńskimi potworami i generalnie nie tylko rzeczami, które wypełzły z leży klanu Mulder, ale też tego, co tam inne klany sobie upichciły w ciągu wieków. Nie jest tego szczególnie dużo, bo są temu poświęcone tylko w zasadzie 3 strony, natomiast na tych stronach znajdziemy statystyki różnych dziwnych stworów. Tak, no po prostu są. Od tak. Mniejszych do wielkich szczurogrów.
Tutaj właśnie zwrócił na mnie uwagę coś, co się nazywa szczuroogry łamignat, czyli taka lepsza wersja klasycznego szczuroogra, pancerzu wspomaganym niemalże. Mi się bardzo podoba. Żalem byłoby tego nie wykorzystać na sesji. No ale tak, no rozdział poświęcony bestiariuszowi zbyt wielki nie jest. Co ciekawe, nie jest to jedyny bestiariusz w tym podręczniku, ale o tym dalej.
Tak. I też a propos niezbyt dużych rozdziałów, to rozdział 6 również wielkością nie grzeszy.
Tak, znowu mamy jakieś 2 strony tak naprawdę materiału, który jest mocno nacechowany na tam rozbudowanie jednego fragmentu wewnętrznym wrogu w tej części. Zajmuje się kwestią początkujących szczurzych asasinów, więc można też wykorzystać poza tym. Fajnie, że jest, no ale samo w sobie jako rozdział myślę, że no wielkie nie jest po prostu z uwagi na liczbę stron temu poświęconych. Natomiast zawsze miło.
Dokładnie tak i podobnego rodzaju jest rozdział 7, mianowicie jest to rozdział, który poświęcony jest niby konspiracjom skaweńskim, ale z drugiej strony są to tak naprawdę tylko 3 strony, z czego na każdej stronie znajdujemy informacje o tym, jak pewne grupy podchodzą do tych skawenów, których oczywiście przecież nie istnieją, przynajmniej w Imperium. Więc to jest taki krótka wstawka rozbudowująca troszeczkę background i poszerzająca to, jak na kwestie skawenów mogą patrzeć różni mieszkańcy Imperium i jakie mogą być różne podejścia do nich. Natomiast no to też nie jest zbyt długi rozdział po prostu.
Tak i on nawet tak płynnie przechodzi naprawdę w kolejny rozdział. Bo już
w zasadzie ten 7 mógłby być wprowadzeniem do 8, tak naprawdę.
Tak, ponieważ pojawia się też kwestia tych, którzy o skawenach wiedzą i z nimi współpracują, bądź już zwyczajnie dla nich pracują, więc takie organizacje typu kulty, tylko działające ze skawenami. Jedna konkretna jest tutaj wymieniona i szeroko opisana, więc jak najbardziej fajna rzecz.
Myślę, że ta organizacja, jeżeli chcemy bawić się z skawenami na własnych sesjach, mogłaby się bardzo nam przydać. Tutaj jest dość dużo ciekawych informacji na jej temat. Jest to rozdział, który no jest troszeczkę szerszy, bo tam opisuje ich magów, ich organizację mniej więcej, tak ogólnie symbole, metodykę działania, więc no tak.
Poza tym dzięki temu właśnie nasze sesje ze skawenami nie muszą toczyć się tylko wokół szczurów i chodzenia po kanałach, tylko możemy wprowadzić coś innego, więc na pewno wielki plus, żeby to troszeczkę urozmaicić, no nie wiem, wprowadzić jakieś fazy w kampanii, jeżeli mamy całą kampanię poświęconą szczuroludziom, żeby to nie było tak jednoznaczne, zwyczajne i żeby chodziło tylko i wyłącznie o szczury, które zawsze praktycznie widać, że są szczurami. Natomiast w rozdziale 9 mocno zmieniamy klimat, zapominamy troszeczkę o skawenach, a bardziej się koncentrujemy na miejscu i lokalizacji geograficznej, ponieważ rozdział 9 to przewodnik po górach środkowych.
Ta część kampanii Wewnętrznego Wroga dzieje się w okolicach Middenheim, więc gdzieś te informacje należało umieścić. No i w rezultacie powstały nam właściwie dwa rozdziały następcze, czyli rozdział 9, który właśnie opisuje ogólnie te okolice, opisuje ich historię, opisuje kilka lokalizacji, które znajdują się w okolicy. Przy czym no tutaj jedna z tych lokalizacji, czyli kolonia karna znajdująca się tam, jest żywcem wzięta z apokryfów chyba drugiego do pierwszej edycji. Mam notatkę. Tak, apokryfa druga do pierwszej edycji Warhammera, tylko że jest rozbudowana. Jej opis jest dokładnie taki sam, ale później jest rozbudowana i poszerzona trochę, więc tutaj ten materiał nie jest całkowicie nowy. Rozdział 9 zamyka bestiariusz. Tym razem istot, które można spotkać w górach środkowych.
Tak, mamy całe trzy, czyli wielkiego orła, górskiego kota i pająki urwiskowe. Więc w zasadzie troszeczkę mało oryginalnie, w sensie fajnie, że dostajemy coś niby z tych stron, żeby było inne. Ale no, koty już się nam pojawiały i kotowate gdzieś tam chyba nawet w poprzednim niezbędniku gdzieś się to przewijało. Wersje pająków się też pojawiają w jakichś mniejszych przygodach, mi się wydaje. No zresztą akurat powiększyć pająka z bestiariusza to wydaje się być relatywnie małym problemem. No i nie jestem pewien, czy Wielki Orzeł w jakiejś innej formie gdzieś się nie pojawił w którymś dodatku już od Cubicle 7, więc fajnie, że jest, że starają się dołożyć temu jakiś taki lokalny koloryt. Szkoda, że te kolory już troszeczkę znamy i tylko odcień się zmienia moim zdaniem. Natomiast właśnie podoba mi się górnicza kolonia karna w górach środkowych. Uważam, że fajne miejsce i wiecie, no, wylęgarnia pomysłów na przygody i zupełnie inne podejście do sesji, zwłaszcza w takich regionach Imperium, które wydają się znane, a jednak można wrzucić coś zupełnie innego i dziwnego.
Mi się z kolei bardzo podobają informacje związane z krasnoludzkim osadnictwem w tych terenach, których trudno znaleźć gdzie indziej, więc tutaj pod tym względem moim zdaniem jest to bardzo ciekawe też.
Tak, no i potem kontynuujemy wątek geograficzny, bo rozdział 10 też zajmuje się tym samym terenem, ale już konkretnym miejscem w nim, mianowicie Mosiężną Twierdzą.
Albo nawet Twierdzą z Mosiądzu.
Tak.
Zależy od tłumaczenia. W rozdziale 10 znajduje się jej opis. Nie jest on bardzo długi i muszę przyznać, że kończy się śmiercią. To znaczy, jeżeli za długo posiedzicie w tym miejscu, to po prostu zginiecie. Nie ma szans, żeby to przeżyć. Ale to, co ludzie i inne istoty zdążyły stamtąd wynieść, to tam jest opisane na ten temat. No cóż, nurgl jaki jest, to każdy widzi.
Więc... A jak nie widzi, to przynajmniej czuje.
Tak, dużo tu nie ma, natomiast jest historia tego miejsca, które nie zawsze było tak strasznie brudne.
Potem rozdział 11, dalej będąc w kwestii innych klimatów, bo zaczynają nam się krasnoludy w tym dodatku. Rozdział 11, przypadkowe znajomości, gdzie dostajemy dwóch BN-ów krasnoludzkiego zabójcę z kawenów, ale bez tam jakiejś pełnej rozpisanej profesji do niego. I duch krasnoludzkiego króla, więc też ciekawe rzeczy właśnie a propos krasnoludzkiego osadnictwa w tych rejonach.
Zwłaszcza duch krasnoludzkiego króla jest ciekawą rzeczą, bądź co, bądź jest to oficjalny materiał. A wiesz, krasnoludy, duchy nie umarli. Więc bardzo ciekawe tutaj nawiązanie do tego, jak te rzeczy z tej drugiej strony zasłony mogą wyglądać w świecie Warhammera i że nie zawsze muszą być takie sztampowe.
Dokładnie i tak troszeczkę nam powiewa, prawda, pierwszą edycją, gdzie to się częściej zdarzało, więc no z mojej strony też wielki plus do narzekania, dlaczego akurat to jest tutaj, przejdziemy później. Potem jeszcze właśnie w podobnym klimacie mamy rozdział 12, który zajmuje się krasnoludzkim żelaznym bractwem. czyli słynnymi Ironbreakers. Dostajemy profesję pełną rozpisaną Ironbreakera, taką jak w innych podręcznikach, na całą stronę, z obrazkiem, statystykami, umiejętnościami, całą resztą. A do tego dostajemy nawet dodatkowe zasady związane z Gromlinem. Jak działa broń z niego wykonywana, pancerze, podobne rzeczy, więc fajnie, że to jest. Fajnie, że to jest oficjalnie napisane, że jest w oficjalnym dodatku. Ja się cieszę. No ale
to jest dość krótki rozdział i następuje po nim rozdział 13, który zatytułowany jest, powiedz jak to jest po polsku, bo po angielsku jest A Little Help from My New Friends.
Z niewielką pomocą moich nowych przyjaciół.
Tak, jest to przerobiona na czwartą edycję Warhammera przygoda Karla Sargenta, wydrukowana po raz pierwszy w White Dwarfie w wrześniu 1988 roku. Jest to dość znana przygoda, swego czasu dość słynna, w której pojawiał się gnomi detektyw, którego imię, i teraz sobie nie przypomnę jak dokładnie, ale nawiązywało do absolutnie wszystkich znanych, słynnych detektywów. Jest to był Herkules, Gaskell, Poirot i tak dalej, wszystko w jednym. Więc tutaj mamy nowszą wersję tej przygody. Po prostu.
Zresztą sam Herkules chyba na przestrzeni edycji bywał czy to niziołkiem, czy to gnomem, właśnie w zależności od tego, jak edycja patrzyła na ten temat, jeżeli dobrze kojarzę. Podobnie rozdział 14 również jest przygodą, tylko to tutaj bardziej opartą o konkretną lokalizację w Górach Środkowych, czyli kopalnię Oberholzbeck.
A rozdział 15 jest również przygodą, tym razem wpisującą się w ten cykl przygód, które pojawiają się w każdym kolejnym niezbędniku, mianowicie tu jest Gravelord, władca tych nieumarłych, który pojawia się, można to przeplatać z fabułą wewnętrznego wroga.
Przygoda nazywa się Powrót władcy grobów. No i na tym kończymy tak naprawdę to, co jest w podręczniku.
Spisek trwa na naszych oczach. Nie daj się prowadzić na rzeź jak durna owca. Prawdziwi władcy świata skrywają się w podziemiach. Rządzą twoim miastem, twoim cechem, twoim życiem. Słyszałeś plotki i historie. Teraz poznaj prawdę. Zaprenumeruj nasz tygodnik i dowiedz się wszystkiego o przyklętych skawenach. Chwała suwerennemu imperium.
Jak ja sobie to starałem tak streścić informacje pod względem stron, no to na te mniej więcej 120 stron przypadają nam jakieś 64 strony informacji o skawenach, lore z nimi związanymi dodatkowymi zasadami. Czyli no ponad połowa. Jakieś 12 stron informacji o Górach Środkowych, Mosiężnej Twierdzy i tej lokalizacji geograficznej. Mniej więcej 4 strony poświęcone krasnoludom, ich nowej profesji i Gromlinowi. I na zakończenie tego 36 stron przygód, czyli 3 mniejsze przygody, z którymi możemy coś tam zrobić. Jedna jest kontynuacją tego, co się pojawiało w poprzednich niezbędnikach.
A 2 są całkowicie osobnymi.
Tak, no i oczywiście teraz najważniejsze pytanie tego typu odcinka. Czy warto to kupić? Na ile wam się to przyda, jeżeli nie jesteście zainteresowani prowadzeniem wewnętrznego wroga? No bo jeżeli prowadzicie wewnętrznego wroga, to zakładamy, że albo wasz wewnętrzny wróg idzie w zupełnie wasze kierunki i to jest bardzo takie osobiste, co wam będzie potrzebne i co dla was będzie przydatne, albo chcecie go jak najbardziej też rozszerzyć o oficjalne źródła i włożyć co tam jest, żeby ta kampania wam zajęła 50 lat. Pytanie, jak wydaje mi się, zawsze jest zasadne, co jeżeli nie prowadzę wewnętrznego wroga, co jeżeli nie kupuję kolejnych podręczników do wewnętrznego wroga, czy ten niezbędnik mi się przyda?
To zależy.
Tak, odpowiedź jak zwykle brzmi, to zależy. No i oczywista rzecz jest taka, na ile chcecie mieć skaweny na swoich sesjach, na ile chcecie bardziej urozmaicać. Bo jeżeli skaweny w ogóle was w Warhammerze nie interesują, to biorąc pod uwagę, że ponad połowa tego podręcznika jest im poświęcona, no to odpowiedź jest w miarę jasna. W sensie nie uważam, że 3 małe przygody i tam odrobinę informacji geograficznych są jakby warte tego, żeby się w to zagłębiać. No chyba, że ktoś naprawdę chce tylko w Górach Środkowych prowadzić i uważa, że to jest bardzo istotne. No ale tak. Najważniejsze pytanie jest, czy chcecie mieć skaweny, czy potrzebujecie dodatkowych informacji i inspiracji na ten temat, odrobinę mechaniki, magii, broni. Jeżeli to są dla was rzeczy same w sobie cenne i nie chcecie tego robić sami na podstawie głównego podręcznika i tego, co tam się mogło pokazać w małych dodatkach, to tak, to to jest podręcznik dla was. W każdym innym wypadku no powiedziałbym niekoniecznie. I chyba tyle, nie?
Ja bym jeszcze dodał, że nawet jeśli te informacje, które tutaj są i one rozbudowują w jakiś sposób to, czego się dowiadujemy z samej przygody na temat skavenów, to nie jest to w żadnym wypadku zbiorcze kompendium wiedzy na temat skavenów w czwartej edycji lub gdziekolwiek indziej. Informacje dotyczące skavenów znajdujące się w tym podręczniku bardzo pomogą urozmaicić jeszcze bardziej wewnętrznego wroga oraz inne sesje, ale nie będą sumą wszystkiego na temat skavenów. To tutaj też trzeba o tym pamiętać. Więc jeżeli chcecie rozbudować sobie to, jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli potrzebujecie dodać jakieś gadżety skaweńskie w stylu, nie wiem, broni właśnie opartej na spaczeni, jakichś miotaczy spaczenia, albo chociażby, żeby rzucić magiczny przedmiot swoim graczom, którzy nawet nie wiedzą, że ta broń została wykonana z dodatkiem spaczeni, to okej, spoko. Natomiast nie będzie to pełne kompendium na temat skavenów w czwartej edycji, no bo to nie jest zadaniem tego podręcznika.
Tak, no i oczywiście jeszcze dochodzi kwestia ludzi, którzy mają dzieci rogatego szczura z drugiej edycji, na ile im ten podręcznik będzie potrzebny. Więc żeby nie było wątpliwości, ten niezbędnik nie zawiera wszystkiego tego, co jest w dzieciach rogatego szczura. Pomijając tam kwestie lore'owe, to nie, na pewno nie ma tutaj pełnej mechaniki do tego, żeby grać drużyną skavenów, jak to było właśnie w dzieciach rogatego szczura, gdzie mieliśmy te wszystkie zasady związane z losowaniem kolorów futra, ze zdradzaniem siebie nawzajem i tak dalej. Ten podręcznik nie próbuje tego robić. No i jeżeli posiadacie rozległą bibliotekę poprzednich edycji Warhammera, no to zakładam, że albo czwórkę i tak zbieracie, bo trzeba, no albo nie, bo już macie to, co potrzebujecie. To jest kolejny z podręczników, który jednak dodaje swoje nowe elementy, żeby nie było wątpliwości, ale jednak też rozszerza i buduje na tym, co już było podawane wcześniej, więc pojawiają się te same informacje. To nie jest zupełnie nowy teren ujęty w podręczniku, jak to było troszeczkę w przypadku Lustry or Cubicle 7. Mhm.
Więc tak jak wspominałem też wcześniej, niektóre rzeczy po prostu się powtarzają.
Tak, więc jeżeli na przykład
z innych podręczników, przy czym są później rozbudowywane.
Prowadzicie czwartą edycję Warhammera, chcecie mieć dużo skavenów, ale posiadacie dzieci rogatego szczura, no to myślę, że nie pojawi się tutaj jakoś szczególnie istotne lore'owe informacje, które byście stracili. No a kwestia przekładania, powiedzmy, rzeczy mechanicznych, no to też...
Moim zdaniem pojawi się jedna rzecz, której nie ma w Rogatym Szczurze, mianowicie w Rogatym Szczurze nie ma opisanej tej organizacji współpracującej ze skavenami i działającą na ich rzecz. Więc to może wzbogacić to, co było wcześniej.
Tak, no właśnie o to chodzi, że to, wiesz, może dodawać pewne rzeczy, no ale nie jest jakby zupełnie nowym wpisem i tyle. No i to trzeba sobie samemu rozważyć. Mówię, no kwestie mechaniczne, jeżeli dysponujemy poprzednimi edycjami, no to już też osobista kwestia mistrza gry, czy lubi sobie to sam przekładać na nowe mechaniki, czy chciałby, żeby podręcznik mu to zrobił. To na ile, powiedzmy, ludzie są szczęśliwi z tego, jak czwarta edycja rozpisuje różne rzeczy mechaniczne, no to też jest zawsze kwestia wielu wypowiedzi na różnych grupach, nawet na naszym Discordzie różne są do tego podejścia. Tutaj nawet nie będę wypowiadał, bo wydaje mi się, że to jest bardzo też kwestia uznaniowa, co i jak chcemy widzieć na swoich sesjach. Ale muszę przyznać szczerze, że mi się osobiście ten niezbędnik bardzo podoba. Fajne jest to, że rzeczywiście odpowiada na konkretne zapotrzebowania, zwłaszcza dla ludzi, którzy na przykład przygodę z Warhammerem zaczęli od czwartej edycji i nie mają tych podręczników sprzed 10-15 lat. To rzeczywiście, jeżeli chcecie mieć skaweny, tutaj jest dużo fajnego, ale jak zwykle w podręcznikach C7 troszeczkę boli mnie to, że informacje są tak porozrzucane, bo o ile jeszcze te góry środkowe jakoś wybaczę z racji tego, że ten etap kampanii dzieje się właśnie tu, a nie gdzie indziej, no tyle troszeczkę boli, że ta profesja Ironbreakerów no, znajduje się akurat w tym podręczniku. W sensie ja... Fajnie, że jest. Zawsze się cieszę, jak Cubicle 7 daje dodatkowe rzeczy, ale chyba w każdej recenzji, jaką robimy, narzekam na to, że to, jak content jest poukładany w różnych podręcznikach, woła o pomstę do nieba i marzy mi się, aby Cubicle 7 wprowadził jakąś edycję 4.5, która jest tylko w PDF-ie, czytuje wszystko to, co od nich kupiłeś i ustawia to jakoś sensownie, bo bałagan jest tragiczny. Ja powiem wam tak, no kupiliśmy ten podręcznik po angielsku, jak wyszedł, czytałem go i dopiero teraz, przygotowując się do polskiej recenzji, przypomniałem sobie, o, tutaj są Ironbreakerzy, jak fajnie, ale dlaczego tutaj? Nie wpadłbym na to, że tutaj może być, bo nie pamiętałem, że z racji tego, że
w części poświęconej niby skavenom będą Ironbreakerzy.
Tak, no, dokładnie, tak. No.
Tak, no niestety też tutaj nie uniknięto pewnego chaosu, jeśli chodzi o układ treści. Natomiast mi osobiście bardzo podoba się ten fragment o górach środkowych, przy czym jak wyżej zastrzeżenie, też nie wiem, dlaczego tu może mogło być lepsze miejsce. No trudno, jest w tym miejscu, w którym jest, więc mi się akurat podoba to, co jest, nawet pomimo tego, że niektóre elementy są ze starszych podręczników przepisane. I te rzeczy związane z kaweńską magią i z kaweńską bronią tutaj też mi się bardzo podobają. Myślę, że mogą w ciekawy sposób rozbudować nasze sesje.
Tak, no zresztą wiesz, właśnie a propos gór środkowych, nie jest tak, że mamy cały podręcznik poświęcony Middenheim, prawda?
Więc no nie?
Dałoby się to 8 stron jakoś tam upchać.
Wcisnąć.
No, tak, cholera, nie? Da się właśnie zamiast tego opcjonalne zasady do grania z kawenami, jakby ludzie chcieli, bo było nie było, w Lustrii dostaliśmy te opcjonalne zasady, gdyby graczom się bardzo chciało grać z kinkami. Więc tak, no mówię, ja uważam, że on jest chyba jednym z lepszych niezbędników na zasadzie swojej uniwersalności, jeżeli uniwersalność zawiera w sobie, chcę mieć skaweny na sesjach i chcę mieć ich dużo, bo tam rzeczywiście są rzeczy, które się po prostu przydadzą, myślę, że wielu mistrzom gry, no bo jak długo by nie prowadzić, to skaweni wydają się jednym z tych oczywistych wyborów, prawda? Wiadomo, mamy kultyści, wojowników chaosu, orki nieumarłych, no i skaweny to jest to ten dream team przeciwników na sesjach, więc myślę, że jak ktoś dużo gra Warhammera, to prędzej czy później do tych szczurów dojdzie. Mówię, niezbędnik fajny, szkoda, że tak. No i mówię, tak jak zwykle na koniec tych naszych recenzji, to już musicie między sobą a Heinrichem rozsądzić, czy jest to warte waszych złotych koron.
Dokładnie tak. My tymczasem na dziś się z wami żegnamy. Do usłyszenia, miejmy nadzieję, w przyszłym tygodniu. A was zapraszam do naszego Discorda, tam możemy sobie podyskutować o tym podręczniku.
Oczywiście wielkie podziękowania dla naszych patronów, dzięki którym możemy zagłębiać się w te wszystkie podręczniki, jak tylko się pojawią, i dawać wam informacje na ten temat później.
A gdybyście chcieli do nich dołączyć, to tak się składa, że w tym miesiącu ten właśnie niezbędnik jest do wygrania w konkursie dla patronów.
Tak, mamy 3 kopie do rozdania, a tymczasem maski włóż i zapraszamy do lajkowania, komentowania i wszystkich tych innych rzeczy, które się robi w masce gazowej, jak się patrzy w monitor.
Przeciwgazowej.
Też zawsze mówię gazowa, co by się nie działo.
Tak. Trzymajcie się. Cześć. I chwała Under Empire.
O, chwała Under Empire i Breakersom.
Tak, 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 tak.